Teraz przychodzi czas na to, żeby się zastanowić, czy świadkowie Jehowy są wyznaniem chrześcijańskim. W niektórych tylko sprawach na pewno organizacja jest zgodna z Biblią. Jak mówiliśmy, wiara w stwarzanie, a nie w ewolucję. Potępianie pewnych niemoralnych zachowań. To na pewno jest słuszne. Ale pamiętajmy, że słowo chrześcijanin u nas tak trochę brzydko brzmi, bo od słowa chrzest. Ale słowo chrześcijanin pochodzi od słowa greckiego Christianos i pierwotnie nie pochodziło od słowa chrzest, lecz od Chrystusa, od określenia Mesjasza. Więc człowiek chrystusowy. Czyli chrześcijanin to człowiek chrystusowy, mający bliską, taką zbawczą relację z Jezusem, wyznający go zgodnie z prawdą Biblii i podporządkowany, posłuszny jego naukom. Tak można by streścić kogoś, kto jest chrześcijaninem, kto jest chrystusowy. I trzeba przyznać, że choć świadkowie Jehowy nawiązują do pewnych przekonań chrześcijańskich, to jednak je konsekwentnie wypaczają. Na przykład większość nauk dotyczących osoby i dzieła Jezusa Chrystusa jest w doktrynie świadków straszliwie zniekształcona. I tu porównamy sobie te fakty. Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus jest pierwszym stworzeniem Bożym, już mówiliśmy, archaniołem Michałem, pierwszym i najwyższym z aniołów, nie jest Bogiem, lecz w pewnym ograniczonym sensie jest boski. A tymczasem list do Hebrajczyków zupełnie to obala, bo mówi: do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 5. Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. I skoro do żadnego z aniołów Bóg tego nie powiedział, to Jezus aniołem nie może być. Dalej. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 5 zapewnia: bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Skoro nie aniołom, a Chrystusowi, to logiczne, że on aniołem nie jest. Już czytaliśmy dzisiaj te teksty z listu do Kolosan, że wszystko przez niego zostało stworzone i on jest przed wszystkim, a zatem do stworzeń się nie zalicza i w nim jest cała pełnia bóstwa, jak trafnie oddaje list do Kolosan, 2 rozdział, werset 9, jak już też wspominaliśmy. Czyli na pierwszym etapie istnienia Chrystusa, na etapie przedludzkim, świadkowie Jehowy się grubo mylą. Wypaczają prawdę biblijną. Weźmy drugi etap życia Chrystusa, życie na ziemi. Według świadków Chrystus przestał być archaniołem, gdy Bóg przeniósł jego życie do łona Marii, jakby ten archanioł zniknął na jakiś czas. Na ziemi nie był Bogiem człowiekiem, a po powrocie do nieba znowu przyjął imię Michał. To znaczy znowu stał się archaniołem Michałem. Skąd wiemy, że to jest herezja? Pan Jezus powiedział bardzo ostre słowa. Ewangelii Jana 8:24. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Z Biblii Tysiąclecia to przytoczyłem. I dlaczego to jest tak ważne, że Pan Jezus mówi do ludzi: ja jestem? Ponieważ Bóg powiedział Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem posłał mnie do was. Księga Wyjścia 3:14. Chcę tu powiedzieć ważną rzecz. Jeżeli ktoś z was się interesuje greką biblijną, to jest bardzo ważny fakt, że w greckim przekładzie Starego Testamentu, właśnie w Księdze Wyjścia, 2 Mojżeszowej inaczej, 3:14, w miejscu, gdzie czytamy jestem, który jestem, jest taki zwrot grecki. Ego eimi ho on. I Pan Jezus, ego eimi znaczy ja jestem. I Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi: jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, czyli ego eimi, to pomrzecie w grzechach swoich. To jest bardzo poważna sprawa, drodzy. To nie są żarty. Jeśli ktoś nie uwierzy, że Jezus jest Bogiem, równym temu Bogu, który się objawił Mojżeszowi, umrze w swoich grzechach. Cała jego wiara w Jezusa, jakiegoś tam dziwnego, innego, w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Także etap życia Jezusa na ziemi też jest wypaczony przez świadków Jehowy. Pójdźmy dalej. A jego śmierć, czy nie została wypaczona przez świadków? Twierdzą, że umarł na palu, że krzyż to symbol pogański, niechrześcijański i że zapewnił zbawienie w niebie tylko 144 tysiącom. Co do krzyża, apostoł Paweł powiedział, jak czytamy w liście do Galatów, inaczej Galacjan, w 6 rozdziale, wersecie 14 w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, co do mnie nie daj Boże, bym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Zatrzymajmy się na chwilę. Tu nie chodzi o to, że mamy nosić na szyi krzyż. Że mamy, jak pan Kazimierz Świtoń parę lat temu, na żwirowisku stawiać krzyże i protestować przeciwko Żydom. Tu nie chodzi o to, że będziemy jakieś kapliczki przydrożne z krzyży robić. Ale krzyż jest streszczeniem cudownej, słodkiej, Bożej prawdy o odkupieniu. To jest właściwie symbol, który skupia w sobie prawdę o tym, czego Bóg przez Chrystusa dokonał na krzyżu. Właśnie, co dokonał dla naszego odkupienia. Dlatego nie jest to żaden symbol pogański, choć poganie czasem posługiwali się też krzyżem w zupełnie innym sensie, absolutnie innym sensie. Dalej, list do Efezjan, 4 rozdział, werset 4, zapewnia, że chrześcijanie są powołani do jednej nadziei. Skoro do jednej nadziei, więc Jezus zapewnił zbawienie wszystkim, którzy w Niego uwierzą, a nie tylko 144 tysiącom. A zatem również śmierć Pana Jezusa jest w doktrynie świadków wypaczona. Zobaczmy, jak jest, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Mówiłem już, że według świadków Chrystus zmartwychwstał w niewidzialnym ciele duchowym, a Jego ziemskie ciało zostało usunięte przez Boga. Co mówi Biblia? Czytaliśmy już dziś, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Słowa Chrystusa. A co więcej, Ewangelista Jan w 2 rozdziale zapewnia, że gdy Pan Jezus powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję, Ewangelii Jana 2,19, to On mówił o świątyni ciała swego, jak mówi werset 21. A zatem Chrystus zmartwychwstał w ciele, w tymże w ciele już chwalebnym, w ciele zmartwychwstałym, które miało nadludzkie właściwości. Potrafił Pan Jezus wchodzić przez zamknięte drzwi, potrafił zniknąć. Jest cudowne, że nasze ciała też będą nieskażone w przyszłości. Pomyślmy o tym przez chwilę. Będą właśnie pozbawione chorób, pozbawione wszelkiego cierpienia, ale przede wszystkim, co najważniejsze, będą pozbawione grzechu. To jest najważniejsze tak naprawdę. Czyli zmartwychwstanie Chrystusa też jest wypaczone. Kolejny etap życia czy istnienia Pana Jezusa. A jak jest po wniebowstąpieniu? Co świadkowie o tym mówią? Według nich Jezus zasiadł po prawicy Ojca, lecz objął królestwo dopiero w 1914 roku. Od tego roku świadkowie datują Jego niewidzialny powrót, który dopełni się zniszczeniem świata bezbożnych ludzi w Armagedonie i zapoczątkowaniem milenium tutaj na ziemi. Pan Jezus tymczasem, wbrew twierdzeniom świadkom, mówi, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Zapewnia, że już właśnie kiedy zmartwychwstał, otrzymał od Ojca pełną władzę. Skoro wszelka władza, to po prostu nic mu nie brakuje. Oczywiście nie w pełni korzysta z tej władzy, prawda? On jeszcze nie dopełnił swego zwycięstwa. On po prostu je zrealizuje w czasie, ale potencjalnie może zrobić wszystko, co chce. I diabła trzyma jak na łańcuchu. Diabeł tylko tyle może zrobić, ile Bóg mu pozwoli, nie więcej. I ewangelista Łukasz zapisał słowa w przekładzie Nowego Świata, przytoczę je. I potem ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą oraz wielką chwałą. A zatem Pan Jezus powróci widzialnie. Zastanówmy się, drodzy, nad tym, jakie są z tego wnioski. Doktryna świadków Jehowy w rażący sposób deformuje prawdę chrystianizmu. Najważniejszą prawdą chrystianizmu jest Chrystus. Wszystko, co Biblia mówi o Chrystusie. Widzieliśmy na każdym etapie Jego przedludzki byt, Jego narodziny na ziemi, Jego pobyt na ziemi, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego co robi po niebowstąpieniu. Wszystko jest wykrzywione. Chociaż nawiązują do tych pojęć. To jest bardzo poważne. To jest fałsz. Dalej, praktykują nieważny chrzest. Jak mówiliśmy, udzielających chrztu nie wypowiada żadnej formuły. I skoro nie wierzą w prawdę biblijną na temat Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego, nie jest to chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a więc jest nieważne. Mówiliśmy też, że praktykują nieważną wieczerzę. Ona jest niewłaściwie obchodzona. Wieczerza pańska jest u nich tylko dla klasy niebiańskiej. Podczas ich wieczerzy pańskiej raz w roku wyraźnie się podkreśla, że to jest tylko dla wybranej klasy. Klasie ziemskiej nie wolno spożywać chleba i wina. Mogą sobie podawać z rąk do rąk chleb i wino jako pełni szacunku obserwatorzy. To jest cytat z literatury świadków. Wyobraźcie sobie, że zaprosiłem was na wesele. Miałem już jakiś czas temu, w 2007 roku, 18 sierpnia. I wyobraźcie sobie, że ja was zaprosiłem jako pełnych szacunku obserwatorów. Ja z żoną i parę jeszcze osób spożywaliśmy to, co tam było, jedliśmy, a wy mogliście sobie tylko obserwować. Jak byście się czuli, prawda? No właśnie. No właśnie. No pomyślmy trochę nad tym. Tak. Także jakie podsumowanie? Świadkowie Jehowy są religią pseudochrześcijańską, głoszącą herezję, nieprawowierne nauki i mającą nieważne obrzędy. Ich wersja Jezusa to inny Jezus. Ich wersja Ducha Świętego to inny duch. Ich Ewangelia to inna Ewangelia. List do Galacjan, pierwszy rozdział, wersety 6-9. Zobaczmy, co mówi. Tak, jest bardzo poważne. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. I dalej Paweł pisze, ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A drugi list do Koryntian, 11 rozdział, zawiera takie smutne słowa apostoła Pawła pod kątem Koryntian. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I tu podam świadectwa. Kiedyś pewne małżeństwo byłych świadków Jehowy nie umiało się połapać w ogóle w teologii. Chcieli koniecznie poznać prawdę i w takiej desperacji dziwnie się pomodlili. Duchu Russella, stąp na nas i obdarz nas mądrością. Przyszedł na nich tak straszny demon, że musieli bardzo wołać do Boga, żeby odszedł od nich. Jaki duch kryje się za nauką poniżającą Syna Bożego? Bardzo poważnie. To nie są żarty. Kiedyś też dwaj starsi odwiedzili wątpiących świadków Jehowy, którzy już się nawrócili, ale po prostu jeszcze nie wyszli całkowicie. Nie chcieli tych procedur przyspieszać. I ta siostra, która była tak charyzmatycznie, tak zielonoświątkowo usposobiona, powiedziała do jednego z tych starszych: w imieniu Jezusa gromię ducha organizacji, który jest w tobie. I tym człowiekiem aż rzuciło. Ja mogę zaświadczyć, że miałem kiedyś przeżycie duchowe, jak wchodziłem do świadków Jehowy, które świadczyło, że pewien duch zaczął nade mną jakby pracować. Także mogę to potwierdzić osobiście z doświadczenia. I samo to, że kiedy wchodziliśmy do świadków Jehowy, kilku z nas miało poważne wątpliwości, czy w jaki sposób nie sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu. Ale ponieważ nikt inny nam tego nie wytłumaczył, nie spotkaliśmy żadnego chrześcijanina, wygasiliśmy w sobie tę wątpliwość. Ale to o czymś świadczy. Chciałbym jednak was bardzo prosić, żebyście nie demonizowali samych świadków Jehowy. To są ludzie często szczerzy, chcący służyć Bogu, którzy byli zmartwieni w jakiś sposób, nazwijmy to, jakimś miernym świadectwem katolicyzmu, że wielu katolików jest, powiedzmy, ludźmi nie wydającymi jakiegoś owocu, nie żyjącymi Słowem Bożym, Chrystusem. I ci ludzie chcieli coś więcej często. Trafili tam, nie mieli wiedzy, tak jak ja, nie mieli poznania. I zawsze pamiętajmy, że ktoś, kto jest w jakimś ugrupowaniu, które jest heretyckie, które ma błąd, jest przede wszystkim człowiekiem. I mamy go miłować. Mamy miłować nawet nieprzyjaciół. A dopiero po drugie jest w zwiedzeniu. Pamiętajmy o tym, żeby zrównoważyć te sprawy, żeby nie od razu nokautować, tak, duchowo, po prostu nie robić czegoś takiego. Będziemy o tym mówić w ostatniej sesji, jak Pan pozwoli. Ale chciałem powiedzieć, żebyśmy z miłością i z modlitwą podchodzili do tych ludzi. Głosić im prawdę trzeba, nieraz wprost, ale w tym wszystkim miejmy wzgląd. Miejmy wzgląd na nich i dawkujmy te informacje, żeby od razu im wszystkiego nie powiedzieć, bo nie są w stanie tego przyjąć, tak jak ja nie byłem.